Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest poniedziałek, 7 grudnia 2009. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Grażyna Chmurska i nasz realizator Tyni Podzienniku, w którym udział weźmie Anna Bernhardt. Usłyszą Państwo przegląd prasy Marka Brzezińskiego i Katarzyny Zawickiej, kronikę ekonomiczną Piotra Błońskiego, magazyn Eureka Piotra Rosochowicza i felieton sportowy Marka Brzezińskiego. A oto najważniejsze doniesienia dnia, mówi Paryż RFI. W dniu inauguracji konferencji kopenhaskiej indyjski ekspert Rajendra Pachauri, szef międzyrządowej grupy badań nad ewolucją klimatu, wygłosił szczególnie dramatyczne przemówienie na sesji inauguracyjnej tej konferencji, stwierdzając, że katastrofy klimatyczne już się zaczęły, w najbliższym czasie zaś spodziewać się należy zwiększenia liczby katastrofalnych upałów i ulewnych deszczy przy jednoczesnych suszach w innych regionach świata, nasilenia cyklonów, zniknięcia w przeciągu tego stulecia pogrywy lodowej na biegunie północnym i na Grenlandii, w wyniku czego wody morskie podniosą się o 7 metrów, a potop zaleje 1/5 mieszkańców globu. Katastrofalnego spadku zasobów wody, wymarcia od 20 do 30% gatunków zwierząt, jeśli temperatura podskoczy o 1,5 do 2,5 stopnia Celsjusza, oraz spadku plonów o połowę w niektórych krajach Afryki. Dodajmy, że dr Pachauri ma lat 67, więc w większości tych katastrof zapewne nie dożyje. Z wykształcenia jest zaś inżynierem specjalistą odbudowy lokomotyw, wykształconym w Indyjskim Instytucie Kolejowym w Jamalpurze.
Chiny i Indie, czyli dwa kraje najbardziej zanieczyszczające atmosferę, nie chcą się zgodzić na proponowane w dokumencie końcowym konferencji obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 50%. 77 państw rozwijających się odrzuca wyznaczenie górnej granicy i progu 2020 roku w tym dokumencie. Pewne jednak deklaracje przywódców światowych tuż przed szczytem napawają organizatorów optymizmem, że być może jednak uda się podpisać ważne politycznie zobowiązania. Ostatnio Afryka Południowa zobowiązała się obniżyć wydzielanie gazu powodującego efekt cieplarniany do 2020 roku o 34%, pod warunkiem, że państwa bogate obiecają pomoc zarówno technologiczną, jak i finansową krajom rozwijającym się.
Kraje europejskie nie mają zamiaru zwiększyć swoich zobowiązań dotyczących redukcji wydzielania dwutlenku węgla. Polski minister do spraw europejskich Mikołaj Dowgielewicz potwierdził, że w chwili obecnej warunki nie pozwalają zwiększyć tych zobowiązań z 20 do 30%. Dotyczą one okresy do roku 2020. Dowgielewicz powiedział, że będzie to możliwe, jeżeli inne kraje rozwinięte podejmą podobne zobowiązania.
Premierowi Danii i organizatorom konferencji została wręczona petycja apelująca do przywódców całego świata, by wyznaczyli ambitne cele podczas konferencji w sprawie klimatu. Pod petycją złożyło podpisy 10 milionów osób na całym świecie, a kampania w tej sprawie prowadzona była przez ponad 200 różnych organizacji. Pomysłodawcy tej akcji nie mają wątpliwości, że ilość podpisów świadczy o wadze, jaką obywatele świata przywiązują do spraw klimatu. Kampania Tak, 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 przypominająca, że czas nieuchronnie płynie, została zainicjowana przez Greenpeace.
Mówi Paryż RFI. Wbrew przepowiedniom, wybory prezydenckie w Rumunii wygrał dotychczasowy prezydent Traian Basescu, zdobywając wszakże minimalną większość głosów, 50,33 wobec 49,67 dla faworyta, którym do ostatniej chwili był Mircea Joana. Partia socjaldemokratyczna tego ostatniego oraz on sam odrzuca ten rezultat, zarzucając władzy nadużycia. Rzecznik tej partii oświadczył, że wygrał Joana, a władza próbuje mu to zwycięstwo skonfiskować. OBWE, która miała w terenie zaledwie około 20 obserwatorów, uznała, że wybory odbyły się generalnie w zgodzie ze standardami tej organizacji. Wezwała jednak do szczegółowego zbadania wyników, by rozwiać wszystkie wątpliwości. Prezes Stowarzyszenia Prodemokracja, Krystian Pawulescu, oświadczył agencji France Press, że nie ma pełnego obrazu sytuacji, gdyż miał jedynie 1400 obserwatorów na 21 tysięcy lokali wyborczych. OBWE, jak z tego wynika, nie miała nawet nawet jednego obserwatora na 1000 lokali. 3 spośród 4 sondażu wyjścia z lokali dawało kandydatowi socjaldemokratów wygodne 3 punkty przewagi. Ta skurczyła się nad ranem, nie zmieniając jednak ostatecznego wyniku. Jeżeli Joanna zażąda ponownego przeliczenia głosów, opóźni to znacznie powołanie nowego rządu, oświadczyła Partia Liberalno-Demokratyczna oficjalnego zwycięzcy. Parlament mołdawski, dodajmy, nie zdołał po raz kolejny wybrać prezydenta, co zapowiada przyspieszone wybory parlamentarne lub reformę konstytucyjną, by rozwikłać polityczny kryzys. Jedyny kandydat, Marian Lupu, przywódca Partii Demokratycznej, zyskał tylko 53 głosy wobec wymaganych 61. Partia Komunistyczna, posiadająca 48 mandatów, zbojkotowała to głosowanie. Mówi Paryż RFI. Rosja świętuje dzisiaj Dzień Żałoby Narodowej. Pamięci 113 ofiar śmiertelnych tragicznego pożaru w dyskotece w Permie o 1200 km od Moskwy. Ponad 100 osób odniosło tam także obrażenia. Niektóre są ciężko poparzone. Premier Putin zarządził kontrolę bezpieczeństwa we wszystkich salach koncertowych i lokalach tego typu na szczeblu krajowym. W Permie trwają pogrzeby ofiar. Dzienniki porównują tę katastrofę ze skutkami zamachu na ekspres Moskwa-Petersburg, gdzie, jak piszą Wiadomości, terroryści zabili tylko 26 osób. Terroryści podkładają bomby tylko od czasu do czasu. Nieodpowiedzialność i korupcja grożą nam codziennie, pisze dziennik. Niezawisły Maja Gazeta podkreśla, że w dziedzinie bezpieczeństwa sytuacja w Rosji jest przerażająca. Większość budynków, nie tylko nas z prowincji, nie spełnia elementarnych warunków przeciwpożarowych. Agencje przypominają niezliczone katastrofy w domach starców, w szpitalach, w szkołach. Dyskoteka w Permie dostała 2 mandaty za gwałcenie przepisów przeciwpożarowych. Nie było w niej nawet gaśnicy. Mówi Paryż RFI. Ajatollah irański Nasser Makarem Shirazi, konserwatysta, wezwał dzisiaj niespodziewanie do dialogu z opozycją, by rozwiązać kryzys i rozładować napięcia polityczne. Shirazi podkreślił, że 12 czerwca od 13 do 14 milionów obywateli oddało mimo wszystko głosy na kandydatów opozycji wobec Ahmadinejada. Mir Hossein Mousavi i Mehdi Karoubi, kandydaci opozycji, po dziś dzień nie uznali zwycięstwa Ahmadinejada, któremu przypisano 25 milionów głosów. Kryzys trwa po dziś dzień. Dziś doszło w Teheranie do kolejnych manifestacji rozpędzonych przez policję. Były prezydent Hashemi Rafsanjani, kierujący jednym z naczelnych ciał Republiki Islamskiej, zgromadzeniem ekspertów, ponownie skrytykował sposób, w jaki rząd mocuje się z sytuacją polityczną i wezwał do stworzenia w kraju klimatu wolności. ONZ poinformowała, że drugie wybory parlamentarne w Iraku odbyć się powinny 27 lutego. W dniu wczorajszym parlament iracki jednogłośnie przyjął ordynację wyborczą, którą irackie społeczności surowo jednak krytykują. Według konstytucji mają teraz zatwierdzić Rada Prezydencka złożona z prezydenta i jego 2 zastępców. To ona również ogłosi datę wyborów. Prasę przejrzeli dla Państwa Katarzyna Zawicka i Marek Brzeziński.
Dzisiejsza prasa paryska zgodnie skupia swoją uwagę na rozpoczynającym się dziś w Kopenhadze szczycie klimatycznym. Temu tematowi poświęcone są wszystkie pierwsze strony porannych dzienników. Le Figaro tytułuje Kopenhaga – stan pogotowia dla planety. Ekonomiczne Leseco – Kopenhaga otwiera się pod lepszymi auspicjami niż przewidywano. Lewicowa Libération – atmosfera napięcia. I wreszcie katolickie La Croix – 15 dni na uleczenie planety. Podobnie większość artykułów wstępnych poświęcona jest temu tematowi. Pomóc południu zachęca Jean-Christophe Ploquin w La Croix. Naukowcy zapewniają, czytamy w artykule, że Europa nie odczuje najbardziej brutalnych zmian klimatycznych. Z pewnością północną część planety dotknie poważne ocieplenie, które spowoduje częściowe stopnienie Arktyki. Basen Morza Śródziemnego zostanie narażony na wielkie susze, ale klimat pozostanie w Europie stosunkowo łagodny. Zupełnie inaczej przedstawia się sprawa w Afryce czy na subkontynencie indyjskim. Część Bangladeszu może zniknąć pod wodą, a Burkina Faso zamieni się w pustynię. Te wszystkie czynniki, które już obecnie hamują rozwój najbiedniejszych państw, jeszcze się pogłębią. Jednym z najważniejszych zadań rozpoczynającego się dziś szczytu jest właśnie potwierdzenie solidarności z południem. Będzie to nawet miernikiem sukcesu spotkania. Trzeba znaleźć długoterminowe sposoby finansowania i sposoby zarządzania. Na razie państwa bogate powinny od przyszłego roku rozpocząć poważne dofinansowanie biednych. Ma to również znaczenie geopolityczne. Kto przeciągnie na swoje pozycje światową większość? Chiny, które nie cofają się przed populistycznym krytykowaniem Zachodu? Czy Unia Europejska, która uważa, że odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację należy obarczyć po trosze wszystkich, z najstarszymi zatruwaczami na czele? Ocieplanie klimatu nie kładzie kresu podziałowi północ-południe, ale nadaje mu inny wymiar. Libération poświęca konferencji w Kopenhadze aż 12 pierwszych stron. Na jednej z nich przypomina 17 lat ocieplania klimatu, czyli lata 1992-2009, od szczytu w Rio po szczyt w Kopenhadze. Le Figaro uważa Obamę za nadzieją dla Kopenhagi. Barack Obama, czytamy w artykule wstępnym Pierre'a Rousselena, w końcu zaczął traktować poważnie konferencję w Kopenhadze, zamiast wskoczyć tam na chwilę w drodze do Oslo, gdzie w czwartek będzie odbierał przyznaną mu pokojową Nagrodę Nobla, postanowił ostatecznie przyjechać na zamknięcie obrad. Jeden poważny błąd naprawiony. Po tym, jak nie raczył pokazać się na obchodach 20. rocznicy upadku muru berlińskiego, trudno byłoby zrozumieć, że udaje się do jednej z europejskich stolic po odbiór nagrody, a lekceważy tak poważne spotkanie, któremu przyświeca szczytny cel ratowania planety. Zapowiedź jego przyjazdu wzbudziła nadzieje nieco przygasłe w ostatnich tygodniach. Wraz z nastaniem nowej administracji Stany Zjednoczone uczyniły milowy krok. Ocieplanie klimatu przestało być tematem tabu. Ustawa mająca na celu ograniczenie wydzielania dwutlenku węgla do atmosfery została przegłosowana w Izbie Reprezentantów. Niestety nadal jest zablokowana w Senacie. Decyzja Obamy w sprawie Kopenhagi jest też sygnałem przekazanym amerykańskim senatorom. Sama jego obecność nie jest gwarancją sukcesu. Póki co USA i Chiny ramię w ramię stoją na stanowisku przeciwnym celom konferencji. W listopadzie Obama i Hu Jintao uprzedzili, że nie chcą porozumienia pod przymusem. Zmiana stanowiska Obamy i zapowiedź jego przybycia do Kopenhagi dają jednak pewne nadzieje na sukces. W dzisiejszym Le Figaro mamy artykuł pióra Jean-Marie Genoua, specjalnego wysłannika gazety w Polsce, poświęcony Janowi Pawłowi II. Pamięć o polskim papieżu pozostaje w jego ojczyźnie ciągle bardzo żywa. Wprawdzie beatyfikacja Jana Pawła II jeszcze się nie odbyła, ale wielu Polaków już się do niego modli. Modlą się również o tę beatyfikację. W artykule zamieszczono wypowiedzi kilku osób, m.in. naszej byłej koleżanki redakcyjnej, obecnie zajmującej się produkcją w telewizji, Liliany Sonik. Wspomina ona studenckie spotkania z Karolem Wojtyłą, który wywarł na nią i na jej kolegów ogromny wpływ. Głos zabrał również ksiądz Adam Boniecki, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego, który zauważa, że nawet ateiści uważają Jana Pawła II za największego Polaka. Dzięki niemu doszła do głosu nowa generacja katolików intelektualistów. Jej przedstawicielem jest na przykład Piotr Dardziński, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II, niezależnej organizacji episkopatu finansowanej przez miasto. Podkreśla on, że wprawdzie średnio prawie połowa, 45% Polaków, bierze udział w mszy świętej, ale aż 80% uważa, że Kościół nie powinien mieszać się do polityki. Liczby te pozostają prawie niezmienne od 1992 roku, od chwili, kiedy po upadku komunizmu Polska rozpoczęła okres szybkiego rozwoju i przyjęła zachodni model życia i konsumpcji. Wiara chrześcijańska jest w Polakach głęboko zakorzeniona, a Jan Paweł II w jej zakorzenianiu odegrał zasadniczą rolę. Powiedział ludziom: nie bójcie się, otwórzcie drzwi przed Chrystusem. I tak się też stało.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Deputowani niemieckiej partii Die Linke naznaczeni są piętnem współpracy ze Stasi, głosi tytuł dziennika Le Monde, który dalej wyjaśnia, iż spora grupa polityków ze świecznika radykalnej lewicy niemieckiej zasiadająca w Landtagu Brandenburgii musi podać się do dymisji. W przeszłości byli oni kolaborantami współpracującymi z tajną policją komunistyczną Stasi. Niemcy po raz kolejny dopadła ich przeszłość, zauważa francuski dziennik, wyjaśniając przy okazji kilka szczegółów dotyczących samej tajnej policji z czasów nieistniejącej już komunistycznej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W tamtej epoce Stasi udało się utkać misterną pajęczynę złożoną ze 175 tysięcy osób czasowo lub dorywczo współpracujących ze służbami specjalnymi NRD. 91 tysięcy osób zatrudnionych było na stałe. W sumie zatem na 17 milionów mieszkańców komunistycznych Niemiec ponad ćwierć miliona było pracownikami lub kolaborantami Stasi. Po upadku muru berlińskiego w archiwach tajnych służb zachowały się 4 miliony teczek osobowych. Część agentów rozpłynęła się w Zjednoczonych Niemczech. O innych od czasu do czasu robiło się głośno. Latem 2009 roku wydało się, że dwóch policjantów, którzy mieli pilnować domu letniskowego niemieckiej kanclerz Angeli Merkel, było w czasach NRD oficerami Stasi. Co więcej, tajne służby usiłowały zwerbować panią kanclerz na początku jej kariery politycznej. Angela Merkel stanowczo odrzuciła propozycję Stasi. Teraz sprawa kolaboracji ze Stasi nabrała nowego rumieńca. W Brandenburgii, w landzie, który w czasach komunistycznych leżał w granicach NRD, rządzi lewicowa koalicja, której jednym z partnerów jest lewacka Die Linke. Należą do niej związkowcy, byli działacze partii socjaldemokratycznej, zniechęceni i rozczarowani jej centrystycznym kursem, i komuniści. Jak się okazuje, nie tylko oni są członkami skrajnej lewicy. Spora grupa deputowanych do Landtagu Brandenburgii chciała wymazać ze swej pamięci wstydliwą kartę kolaboracji z reżimem komunistycznym. Czynili to tak skutecznie i z takim zapałem, że zapomnieli napisać o tym w swoich życiorysach, a to jest niezgodne z niemieckim prawem nakazującym ujawnianie tego typu faktów. W wyborach regionalnych, jakie odbyły się w Brandenburgii pod koniec września, zwycięstwo odnieśli socjaldemokraci z SPD, ale nie uzyskali tak dużej przewagi, by móc samodzielnie rządzić. Zamiast jednak wejść w tak zwaną wielką koalicję szczebla lokalnego z chrześcijańskimi demokratami z CDU, zwrócili się w stronę skrajnej lewicy, gdyż Die Linke uzyskała niemal 30% głosów, co trzeci obywatel Brandenburgii zdecydował się postawić na radykalną lewicę. Taka koalicja czerwonych z czerwieńszymi istnieje tylko w Berlinie, a poza tym nigdzie indziej w Niemczech. Skandal wywołany kolaboracją ze Stasi miał siłę wybuchu politycznej beczki prochu. Wiceprzewodnicząca Landtagu od 1987 roku donosiła Stasi na swoich kolegów. 30 listopada podała się do dymisji. To był początek efekta domina. Kolejni deputowani partii radykalnej lewicy rzucali ręcznik na ring, że użyją bokserskiego wyrażenia, i ustępowali zajmowanych stanowisk, przyznając się do kolaboracji ze Stasi. Tych, którzy nie chcieli się na to samodzielnie zdecydować, tych zmusza do tego ich partia. Słowa krytyki ze strony prawicowej opozycji w Brandenburgii posypały się na głowę polityka SPD Matiasa Placeka, który stoi na czele władz tego landu, za to, że wyciągnął rękę do Die Linke, mimo iż jest ona naszpikowana byłymi komunistami i aparatczykami. Placek tłumaczy się, że to był gest pojednania, jego zdaniem niezbędnego, w 20 lat po zniknięciu NRD z mapy świata. W Landtagu bronił swojej polityki, zapewniając, że nie ma mowy o kryzysie politycznym we władzach Brandenburgii, gdyż mamy do czynienia tylko i wyłącznie z kryzysem moralnym i politycznym pewnych deputowanych do parlamentu regionalnego. Domagał się także bardziej rzetelnej i surowszej kontroli przeszłości deputowanych pod kątem ich ewentualnej współpracy ze Stasi. Taka kontrola teoretycznie obowiązuje. W niektórych działach administracji państwowej była przeprowadzana, ale w ogólnej perspektywie można zaryzykować stwierdzenie, że niemieckie kręgi polityczne odłożyły tego typu praktyki na bok. Tak jak w RFN po wojnie wchłonęła byłych hitlerowców, tak i po zjednoczeniu Niemiec władze w landach dawnej NRD wolały zbyt wnikliwie nie przyglądać się biografiom swoich polityków i pracowników administracji. Co jakiś czas wybucha sprawa przeszłości członków Die Linke, której twórcę niepozbawionego charyzmy polityka lewicowego Gregora Gysi podejrzewa się o współpracę przez 10 lat z tajnymi służbami komunistycznymi. Tego typu atmosfera towarzysząca Die Linke sprawia, że na szczeblu ogólnokrajowym władz federalnych na ogół SPD niechętnie wchodzi w koalicję z partią radykalnej lewicy.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Klimatgate nabiera coraz większego rozgłosu na świecie w związku z rozpoczynającym się szczytem w sprawie klimatu w Kopenhadze. We Francji jednak ta tendencja zarysowała się już wcześniej, choć niezbyt o niej było głośno w mediach. Claude Allègre, światowej sławy naukowiec, wyłamał się z szeregów i nie bierze na poważnie ostrzeżeń specjalistów od klimatu bijących na alarm. Francuski specjalista i były minister edukacji narodowej w rządzie swego przyjaciela Lionela Jospina jest przekonany, że szczyt w Kopenhadze jest dużą przesadą. Claude Allègre uważa, że tak naprawdę nie znamy mechanizmów i przyczyn, dlaczego temperatura naszej planety się podwyższa. Mówił o tym w jednym z telewizyjnych programów.
Les climatologues actuels ont 50 ans de retard sur les sciences de la Terre interne. Ils continuent à...
Klimatolodzy mają 50 lat opóźnienia w stosunku do nauki o Ziemi. Ciągle myślą, że na Ziemi jest jeden klimat. Ale nie ma jednego klimatu. Są różne klimaty i nawet organizacja zajmująca się tymi sprawami potwierdza moje słowa, gdyż następne programy IPCC, czyli Międzyrządowej Grupy Ekspertów, poświęcone będą badaniom nad klimatami regionalnymi. A po drugie, klimatolodzy mogą równie skutecznie przewidywać przyszłość, jak i ekonomiści. Cała ta sprawa jest po prostu ogromnym oszustwem na polu naukowym. Zmiany klimatyczne owszem są, ale nie ma ludzi, którzy byliby w stanie zrozumieć te zmiany. Nic z tego nie rozumiemy, podobnie jak i niczego nie rozumiemy w ekonomii.
Il n'y a pas de gens qui comprennent ce changement climatique, on n'y comprend rien.
Claude Allègre w udzielonym niedawno wywiadzie dla gazety Le Telegram wyjaśniał, dlaczego przywódcy światowi pomylili zupełnie priorytety. Jestem za obniżeniem emisji dwutlenku węgla, ale nie tylko ze względu na konsekwencje dla klimatu. Kwestia naszych oceanów wydaje mi się bardziej niepokojąca i pilniejsza do załatwienia niż zmiany klimatyczne. Nie krytykuję Kopenhagi, uważam jednak, że nie ma ona szans powodzenia, ponieważ nie stosujemy dobrych metod. Wprowadzenie kwot i zakazów to nigdy nie będzie skuteczne. Mieliśmy obniżyć emisję dwutlenku węgla, a tymczasem zwiększyła się ona o 50%. Zasada jest szlachetna, ale niezbyt dobra, twierdzi francuski naukowiec, podkreślając, że jest rzeczą nienormalną, by robić tyle szumu i pompy wokół Kopenhagi, do której zjeżdżają przywódcy z całego świata. Podczas gdy w Rzymie na konferencji FAO w sprawie żywności nie było nikogo. Podobnie zresztą jak i w Turcji, gdy odbywał się szczyt poświęcony zasobom wodnym naszej planety. Głód i woda to przecież dwa najpilniejsze do załatwienia problemy naszego świata. Tysiące ludzi ginie z głodu i pragnienia i to się dzieje teraz na naszych oczach, a nie w przewidywaniach na koniec wieku, napiętnuje francuski nieprawomyślny. Opinie, które wyraża Claude Allègre, są źle widziane, zwłaszcza wśród zielonych. Sekretarz francuskiej partii ekologicznej, Cécile Duflot, potępiła w niedzielę w ostrych słowach tych, którzy nie popierają tezy o ociepleniu klimatu, między innymi takich niespecjalistów jak Claude Allègre. Nazwała ich nawet negacjonistami, przyznając potem, że być może określenie było niefortunne. Dodajmy tylko, że według przeprowadzonych niedawno badań ponad 80% pytanych Francuzów, Polaków, Amerykanów i Japończyków deklaruje, iż są gotowi zmienić swe przyzwyczajenia, by zapobiec ocieplaniu klimatu. Jednocześnie na pytanie, czy sądzą, że szczyt w Kopenhadze doprowadzi jedynie do fasadowej ugody, 75% Francuzów nie ma złudzeń, że tak, podobnie jak 60% Polaków, Włochów i Japończyków. Bardziej optymistyczni są Amerykanie, których połowa zaledwie przyznaje, że skończy się zapewne na deklaracjach. Posłuchajmy na zakończenie oficjalnego spotu szczytu w Kopenhadze.
Tick, tick, tick. Climate change is having a real impact on the lives of individuals and communities around the world. We must do something about it. In December in Copenhagen, our leaders will have an opportunity to come up with a robust post-climate agreement that is viable and will help make this planet a better place.
I support the campaign for climate justice, and I am pleased to become a climate ally. This is your campaign.
RFI.
Radio France Internationale.
Felieton ekonomiczny. Piotr Błoński.
Przygotowania do konferencji klimatycznej w Kopenhadze nieco przesłoniły inne wydarzenie, jakim była w początkach zeszłego tygodnia konferencja ministerialna Światowej Organizacji Handlu WTO w Genewie. Nie przyniosła ona wprawdzie żadnych decyzji i dalej nie wiadomo, czy uda się uruchomić i dokończyć cykl negocjacji dotyczących obniżenia stawek celnych, przede wszystkim na towary rolno-spożywcze, który utknął w miejscu od 2001 roku, czyli od konferencji w Doha, od której wziął nazwę. Była to jednak okazja zaznaczenia, że świat znajduje się dziś w innej sytuacji niż przed 8 laty. Globalizacja przetasowała karty. Dyrektor WTO, Francuz Pascal Lamy, zdefiniował cele tej genewskiej konferencji skromnie. Chodziło po pierwsze o to, by ministrowie handlu 153 krajów członkowskich WTO, reprezentujący zarówno wielkie mocarstwa gospodarcze, jak kraje wschodzące i kraje najbiedniejsze, przedyskutowali sposoby działania tej organizacji i stopień wdrożenia jej postanowień. Nie chodziło więc tym razem o to, by osiągnąć konkretny postęp w liberalizacji handlu. Drugim celem, niewypowiedzianym głośno, było przytarcie nosa Stanom Zjednoczonym. Duża grupa krajów członkowskich, na czele z Brazylią, Indiami i Chinami, oskarża właśnie Stany Zjednoczone o hamowanie cyklu Doha. To też przedstawiciel USA, Ron Kirk, uroczyście zapewnił w swoim wystąpieniu, że jego kraj pragnie jak najszybszych postępów cyklu Doha, ale zastrzegł, że do porozumienia dojdzie jedynie wtedy, kiedy kraje rozwijające się zgodzą się na ustępstwa. Problem polega z grubsza na tym, że kraje te domagają się zniesienia przez USA, a także Europę, subwencji na towary rolno-spożywcze i dalszego obniżenia taryf celnych na towary przemysłowe, ale same nie są skore do liberalizacji dostępu do swoich rynków, ani do zniesienia ceł zaporowych na niektóre towary podstawowe dla ich gospodarek, jak na przykład bawełna w wypadku Indii. Obawiają się one, nie bez podstaw, że ich gospodarki ucierpią na tym jako słabsze. Tymczasem podpisują jednak porozumienia regionalne czy horyzontalne, by je tak nazwać. Indie i Brazylia podpisały właśnie takie porozumienie z krajami najuboższymi, otwierając dla nich swe rynki całkowicie, to znaczy bezcłowo, od roku 2010. Innym przykładem jest podpisane w środę porozumienie Południe-Południe o obniżeniu stawek celnych o 20 do 70% między Algierią, Chile, Egiptem, Kubą, Indiami, Iranem, Malezją, Meksykiem, Grupą Mercosuru, Marokiem, Nigerią, obydwiema Koreami, Pakistanem, Sri Lanką, Tajlandią, Indonezją, Wietnamem i Zimbabwe. Wyliczenie tych wszystkich krajów ma sens o tyle, że ukazuje aktorów gospodarczych, którzy przed 8 laty nie mieli żadnego wpływu na debaty WTO. Bo też, jak przekonuje przedstawiony na tej konferencji w Genewie raport IFPRI, Instytutu Międzynarodowych Badań Polityki Żywnościowej, cykl Doha nie przystaje już dziś do nowych wyzwań ujawnionych przez kryzys finansowy, ocieplenie klimatu, pojawienie się nowych potęg gospodarczych oraz ewolucję cen surowców przemysłowych i rolnych. Według tego instytutu spełnienie celów cyklu Doha nie miałoby już znaczącego wpływu na gospodarkę światową. Zyski byłyby rzędu 0,09%. Wprawdzie odpowiada to sumie 70 miliardów dolarów, ale jest to suma dwukrotnie niższa niż minimum oczekiwane przez WTO. Co gorsza, według tego raportu, choć eksport światowy wzrósłby o 2%, najmniej skorzystałyby na porozumieniu kraje najuboższe i te, które najbardziej ucierpiały z powodu kryzysu finansowego. Konferencja w Genewie miała przygotować kraje członkowskie do udzielenia odpowiedzi na wiosnę przyszłego roku, czy osiągnięcie porozumienia jest możliwe w następnych miesiącach. Uczestnicy rozstali się przy powszechnych zapewnieniach, że tego pragną, ale bez jakiegokolwiek zobowiązania z jakiejkolwiek strony.
RFI, la radio du monde. Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Jak nie trudno się domyślić, w procesie recyklingu odzyskuje się nie tylko samochody, ale także samoloty. Ostatnio we Francji otwarto dwa centra, w których na złom idą Boeingi, to w Châteauroux w środkowej Francji, i Airbusy w Tarbes u stóp Pirenejów. W obu tych ośrodkach swój ostatni lot kończą metalowe podniebne ptaki po raz ostatni w swym żywocie, lądując na zdezelowanym nieco pasie, który trudno nazwać startowym. Nie można samolotów tak po prostu zostawiać na pastwę czasu i warunków meteorologicznych, tak jak robią to Amerykanie na pustyni w Nevadzie, mówi Yves Gallon, dyrektor naczelny francuskiej filii Boeinga. Pojęcie rozbierania na części samolotów przyszło wraz z coraz to zwiększającą się świadomością ekologiczną społeczeństwa, dodaje. Potem do ludzi zaczęły docierać aspekty ekonomiczne całej sprawy. Jak twierdzi dyrekcja Airbusa, w ciągu najbliższych 20 lat co najmniej 6 tysięcy samolotów zakończy swój żywot. Łatwo przeliczyć. Rocznie wypada 300. 300 olbrzymich maszyn, z którymi trzeba będzie coś zrobić. Boeing podaje tu liczby nawet wyższe. Według zarządu tej amerykańskiej firmy co najmniej 8 tysięcy samolotów zniknie z podniebnych szlaków w ciągu najbliższych 20 lat. Dyrektor ośrodka recyklingu Boeingów, Martin Fresin, jako najważniejsze z zadań, jakie trzeba wykonać podczas takiej rozbiórki samolotu, podaje upewnienie się o bezpieczeństwie części zamiennych, maksymalne odzyskanie wszystkich materiałów, a także pożytek czy szkoda danej akcji dla środowiska. Procent odzysku powinien według niego mieścić się w granicach od 75% do 95%. W momencie, w którym do tego składowiska przylatuje przeznaczony na straty samolot, jego właściciel najpierw dokonuje oceny, co z niego można odzyskać. Specjalna firma zajmuje się odsprzedażą funkcjonujących jeszcze części zamiennych. W Europie robi to głównie gwoli bezpieczeństwu jedna i ta sama firma, a mianowicie Europe Aviation. Potem do gry wchodzi firma Bartin Aero Recycling, odzyskująca wszystkie materiały, które mogą być poddane recyklingowi. Jest to naprawdę widowisko bardzo spektakularne. Specjalne żurawie rozrywają i gniotą kadłub. Z Boeinga 747 można odzyskać aż 70 ton aluminium. Co prawda cena tony aluminium waha się. W czerwcu ubiegłego roku kosztowała około 1300 euro, a w październiku już tylko 500, ale jest to zawsze jakiś odzysk. Zdarzają się też wyjątki. Niedawno rozbierano w tych ośrodkach stare myśliwce Mirage F1. Kiedyś zgłosiła się tam osoba, która u siebie w pokoju gościnnym w domku chciała zamontować właśnie schody z Boeinga 747. Trudnym do rozwiązania jest problem samolotów, które o własnych siłach nie mogą dotrzeć do dwóch wspomnianych ośrodków. Było tak w przypadku dwóch starych samolotów DC-10, nieistniejących dzisiaj linii lotniczych Air Lib. Specjaliści musieli rozkładać je na czynniki pierwsze na lotnisku w Orly pod Paryżem. Wiele części Airbusa znajduje zastosowanie przy testach próbnych przeprowadzanych w fabryce w Toulouse. W położonym w pobliżu Tarbes ośrodku rozebrano już 35-letnie Airbusy A300, czy też wysłużone modele A320. Znalazł się tam i samolot DC-9. Zbieranie części zamiennych z przeznaczonego na złom samolotu zapobiega pojawianiu się tych części na czarnym rynku, co może być szalenie niebezpieczne dla pasażerów. Nadal nie wiadomo jednak, w jakim kierunku będą ewoluowały przepisy obowiązujące w lotnictwie. Wiadomo, że obecnie inżynierowie, opracowując nowe koncepcje, biorą też pod uwagę czynniki ekologiczne. Nowy Airbus A350 XWB i Dreamliner Boeinga powstają z materiałów kompozytowych, które nie tylko znajdą zastosowanie gdzieś tam pod niebem, ale będą i łatwe przy późniejszym recyklingu.
RFI, la radio du monde.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Jest nie tylko niezwykle atrakcyjną blondynką, ale ma także szczęśliwą rękę, przede wszystkim dla Francuzów. Mowa jest o Charlize Theron, południowoafrykańskiej gwieździe wielkiego ekranu, która była główną postacią losowania grup finałów piłkarskich Mistrzostw Świata, jakie w przyszłym roku odbędą się w RPA. Spuśćmy zasłonę milczenia na to, czy Francuzi w ogóle powinni jechać do RPA. Fatalna zagrywka Thierry'ego Henry i towarzyszące tej sprawie komentarze oraz postawy części osób z francuskiego świecznika wywołały atmosferę, która bez wątpienia będzie wisiała jak ciemna chmura nad występami niebieskich na południowoafrykańskich boiskach. Skupmy się na łaskawym losie, który spotkał Francję. Reprezentacja tego kraju zagra w jednej grupie eliminacyjnej fazy finałowej przeciwko gospodarzom z RPA oraz dwóm zespołom z Ameryki Południowej, Meksykowi i Urugwajowi, który jako ostatnia drużyna zdobył w barażach paszport do finałów, pokonując Kostarykę. Futbol urugwajski ma swoje lata świetności daleko za sobą. Na Mistrzostwach Świata Francja i Urugwaj spotykały się dwukrotnie. W 1966 roku w Londynie Urugwajczycy wygrali z Francuzami 2-1, a w 2002 w nieudanych dla niebieskich finałach w Korei Południowej i w Japonii padł bezbramkowy remis. Francja będzie musiała uważać na urugwajskie żądło, czyli na parę napastników Luisa Suareza i Diego Forlana. Ten pierwszy gra w Ajaxie Amsterdam, a blond strzała, jak nazywają niewysokiego Diego Forlana, jest piłkarzem Atletico Madryt. To syn byłego reprezentanta Urugwaju, jednak Forlan junior karierę sportową zaczynał od tenisa. Teraz nikt od Montevideo po Puenta del Este nie żałuje, iż Diego porzucił żółtą piłeczkę dla futbolówki. A tutaj Urugwaju może być także klimat. Mecz z Francją odbywać się będzie w Kapsztadzie na pięknym stadionie z widokiem na morze. Finały rozgrywane są w czerwcu i lipcu, a więc w samym środku zimy na południowej półkuli. Urugwajczycy są do tego przyzwyczajeni. Także poza piłkarskie elementy będą miały wpływ na postawę zawodników w czasie drugiego meczu Francuzów z Meksykiem. To spotkanie będzie rozgrywane na wysokości 1200 metrów nad poziomem morza. Meksykanie są bardziej przyzwyczajeni do gry w takich warunkach. Niemniej lekarze francuscy twierdzą, że tak naprawdę sprawa rozrzedzonego powietrza zaczyna odgrywać pierwszoplanową rolę powyżej 1800 metrów. To tak jakby mecz rozgrywano na szczycie Kasprowego Wierchu. Niemniej niebiescy mają w planach przygotowania się do gry także na stadionach położonych powyżej 1000 metrów. Reprezentacja Meksyku to nowa ekipa z jednym weteranem. Do drużyny narodowej wrócił Indianin, 36-letni napastnik Chicago Fire, Cuata Method Blanco, który uchodzi za najlepszego piłkarza w historii meksykańskiego futbolu. Blanco grał w zespole El Tri w czasie mistrzostw w 1998 roku we Francji, kiedy to do historii przeszło spotkanie Meksyku z Holandią w Saint-Étienne, zakończone remisem 2-2, a potem wspólną zabawą kibiców pomarańczowych i barwnego tłumu w meksykańskich kolorach. Szaleństwo do białego rana na cichych i spokojnych zazwyczaj uliczkach miasta w krainie wulkanów. Francja trzykrotnie spotykała się z Meksykiem na Mistrzostwach Świata. W rozgrywanych w Urugwaju finałach w 1930 roku Francuzi pokonali Meksyk 4-1. W 1954 roku w Szwajcarii niebiescy znów wygrali, tym razem 3-2. Wreszcie w Londynie w 1966 roku padł remis 1-1. No i ostatni przeciwnik Francji w przyszłorocznych mistrzostwach to RPA i znów liczyć się będzie czynnik pozapiłkarski. W tym przypadku chodzi o ściany, które jak wiadomo pomagają gospodarzom. Republika Południowej Afryki słynie z rugby. RPA to aktualny mistrz świata w owalnej piłce. W futbolu jednak do liczących się potęg nie należy. Do boju poprowadzi ich stary wyjadacz brazylijski trener Carlos Alberto Pereira. Największymi atutami reprezentacji RPA są grający w angielskiej Premiership napastnicy Benny McCarthy z Blackburn Rovers i występujący w Evertonie Steven Pienaar. Na sporcie wciąż widać piętno tradycji apartheidu. W rugby w większości grają biali, w piłkę nożną czarni, którzy łączą afrykański temperament i technikę z angielską taktyką. Z Bafana niebiescy spotykali się na Mistrzostwach Świata tylko raz w 1998 roku, kiedy to na stadionie Velodrome w Marsylii pokonali egzotycznych przeciwników 3-0. W tej grupie wszystkie rozwiązania są możliwe. Biorąc pod uwagę mizerny styl prezentowany przez Francję w tym sezonie, wyeliminowanie niebieskich w pierwszej rundzie finałów nie byłoby dla nikogo zaskoczeniem. Przypomnijmy, że Francja broni tytułu wicemistrza świata. A w pozostałych grupach? Uroda była ta sama, ale już nie tak szczęśliwa okazała się ręka Charlize Theron dla Brazylii i Portugalii, zderzając te dwie potęgi piłkarskie już w pierwszej fazie rozgrywek. Do kompletu los dołożył im jeszcze Wybrzeże Kości Słoniowej i Koreę Północną. W grupie B faworytem jest Argentyna, a o drugie miejsce walczyć ze sobą będą Nigeria, Grecja i Korea Południowa. W grupie C Anglia i Słowenia nie powinny mieć problemów z awansem, chociaż we Francji wielu liczy na Algierię. W grupie D Niemcom powinna towarzyszyć Serbia, chociaż Ghana to groźny zespół, a i Australia może komuś urwać cenny punkt. W grupie E za plecami Holendrów zaciętą walkę toczyć będą Dania i Kamerun pod surowym wzrokiem japońskich samurajów. W grupie F dominacja mistrzów świata Włochów wydaje się być przesądzona. Przed dużą szansą awansu stoją Słowacy, jeśli uporają się z nieobliczalnym Paragwajem i z Nową Zelandią. Ale piłkarze z krainy Kiwi to nie All Blacks i futbol nowozelandzki znacznie niżej notowany niż rugby. Wreszcie w grupie H karty rozdawać będzie Hiszpania. Najlepszy zespół na świecie w ubiegłym sezonie. Walka o drugie miejsce zapowiada się do ostatniego gwizdka. Główni harcownicy to Szwajcaria i Chile, a rolę sekundanta grać będzie Honduras. To wszystko to jest wróżenie z fusów. Na boisku sprawy mogą się mieć inaczej, dopóki piłka w grze. I na tym polega urok futbolu i sportu.
RFI, la radio du monde.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Dziś lekcja 30, ostatnia z tej serii, Marguerite Yourcenar, L'œuvre au noir.
Pisarka Marguerite Yourcenar zajmuje szczególne miejsce w literaturze współczesnej. Humanistka, samotniczka, jest postacią niezwykłą, tak jak niezwykła była jej osobista historia dziewczynki bez matki, kobiety bez dzieci i kochanki bez mężczyzny. Urodziła się w roku 1903 w dramatycznych okolicznościach, gdyż matka zmarła przy porodzie. Ojciec zapewnia jej świetną edukację. Już w bardzo wczesnym wieku przybliża córce świat kultury greckiej i łacińskiej. Marguerite postanawia poświęcić się literaturze. Pisarka wiele podróżuje, lubi odkrywać nowe miejsca, które pozwalają jej lepiej zrozumieć samą siebie. Mieszka po części w Belgii, w posiadłości swego ojca w Mont Noir, po części na wyspie Mount Desert w Stanach Zjednoczonych, gdzie osiadła w roku 1950 wraz ze swoją przyjaciółką Grace Frick. Droga życiowa Marguerite Yourcenar odzwierciedla jej egzystencjalne lęki, o których tak pisze.
Je ne supporte pas bien le bonheur. La seule horreur, c'est de ne pas servir.
Otrzymuje wiele nagród literackich, a pod koniec życia doczeka się podwójnej konsekracji. W wieku 77 lat zostaje jako pierwsza w historii kobieta przyjęta do Akademii Francuskiej. Jest też pierwszym autorem, którego dzieła jeszcze za życia ukazują się w prestiżowej wydawniczej serii Plejady. Marguerite Yourcenar umiera w roku 1987, powszechnie uznawana za pisarkę zarówno klasyczną, jak i awangardową, intelektualistkę, obdarzoną płodną wyobraźnią. Na jej dzieło, inspirowane podróżami, składają się liczne tomy esejów i tekstów krytycznych o literaturze oraz malarstwie, które świadczą o wielkiej erudycji. W latach 30. Yourcenar poznaje antyfaszystowskich intelektualistów i działa w amerykańskim ruchu antyrasistowskim. Pisze powieść, w której po raz pierwszy pojawia się postać Zenona, bohatera wielokrotnie powracającego w jej późniejszych książkach. Szeroki rozgłos Yourcenar zyskuje głównie dzięki powieści Les Mémoires d'Adrien, opublikowanej w roku 1951. Historia Hadriana jest historią wybitnego męża stanu, dążącego do ustanowienia pokoju i zarazem mężczyzny poszukującego osobistego ładu wewnętrznego. Marguerite Yourcenar posługuje się czerpiącą z filozofii zen metodą pisarską, którą określa jako kontemplacyjną. Zachowuje dystans wobec nabytej wiedzy i pisze, wczuwając się całkowicie w postać swego bohatera.
Jusqu'à ce qu'il sorte de terre, comme une plante soigneusement arrosée.
Również w innych powieściach Marguerite Yourcenar stara się bez przeszkód chłonąć świat zewnętrzny. Wierzy, iż misja pisarza przekracza obszar literatury. Jej pisma stają się poetyckim zwierciadłem uniwersum. Te wszystkie tendencje odnajdujemy w interesującej nas dziś powieści L'œuvre au noir, wydanej w roku 1968. Zenon, kochający naukę i wolność, medyk, filozof z czasów odrodzenia, zostaje skazany przez Kościół na spalenie na stosie. Może uratować życie, jeśli zaprze się swoich poglądów, ale wybiera śmierć przez samobójstwo. We fragmencie, który usłyszymy, Zenon opowiada o sobie przypadkowo spotkanemu kapitanowi gwardii cesarskiej, Flamandowi Henri Maximilien.
Vos censeurs ne sont pas si bêtes. Ces messieurs à Bâle et le Saint-Office à Rome vous entendent assez pour vous condamner. À leurs yeux, vous n'êtes qu'un athée.
Ce qui n'est pas comme eux leur paraît contre eux.
Dieu merci. Les cagots de toute espèce n'iront pas fourrer leur nez dans mes petits vers d'amour. Je ne me suis jamais exposé qu'à des dangers simples. Les coups à la guerre, les fièvres en Italie, la vérole chez les filles, les poux à l'auberge, et partout les créditeurs. J'aime la science comme un autre, mais peu me chaude que le sang descende ou remonte la veine cave. Il me suffit de savoir qu'il refroidit quand on meurt. Et si la terre tourne ?
Elle tourne.
Et si la terre tourne ? Je ne m'en soucie guère au moment où je marche dessus, et m'en soucierai moins encore quand j'y serai couché. Je prends mon Dieu et mon temps comme ils viennent, bien que j'eusse mieux aimé vivre au siècle où l'on adorait Vénus. Je ne voudrais pas me priver à mon lit de mort de me tourner, si le cœur m'en dit, vers notre Seigneur Jésus-Christ.
Vous êtes comme un homme qui consent volontiers à croire qu'il y a dans le réduit voisin une table et deux bancs. Parce que peu lui importe.
Frère Zénon, je vous retrouve maigre, harassé, hagard et vêtu d'une souquenille dont mon valet ne voudrait pas. Vaut-il la peine de s'évertuer durant 20 ans pour arriver au doute qui pousse de lui-même dans toutes les têtes bien faites ?
Sans conteste. Vos doutes et votre foi sont des bulles d'air à la surface. Mais la vérité, qui se dépose en nous comme le sel dans la cornue au cours d'une distillation hasardeuse, est en deçà de l'explication.
W tej pierwszej części lekcji poświęconej pisarce Marguerite Yourcenar poznaliśmy fragment jej powieści L'œuvre au noir. Następnym razem zobaczymy na przykładzie tego tekstu, jak można wyrażać swoje poglądy i jak ich bronić.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI présente
Tout un roman,
un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji poznaliśmy pisarkę Marguerite Yourcenar i fragment jej powieści L'œuvre au noir, którego teraz ponownie wysłuchamy. Zenon, renesansowy filozof i medyk, za nic w świecie nie chce odstąpić od swych poglądów. Opowiada o sobie przypadkowo spotkanemu kapitanowi gwardii cesarskiej, Flamandowi Henri Maximilien.
Vos censeurs ne sont pas si bêtes. Ces messieurs à Bâle et le Saint-Office à Rome vous entendent assez pour vous condamner. À leurs yeux, vous n'êtes qu'un athée.
Ce qui n'est pas comme eux leur paraît contre eux.
Dieu merci. Les cagots de toute espèce n'iront pas fourrer leur nez dans mes petits vers d'amour. Je ne me suis jamais exposé qu'à des dangers simples. Les coups à la guerre, les fièvres en Italie, la vérole chez les filles, les poux à l'auberge, et partout les créditeurs. J'aime la science comme un autre, mais peu me chaude que le sang descende ou remonte la veine cave. Il me suffit de savoir qu'il refroidit quand on meurt.
Et si la terre tourne ?
Elle tourne. Et si la terre tourne, je ne m'en soucie guère au moment où je marche dessus, et m'en soucierai moins encore quand j'y serai couché. Je prends mon Dieu et mon temps comme ils viennent, bien que j'eusse mieux aimé vivre au siècle où l'on adorait Vénus. Je ne voudrais pas me priver à mon lit de mort de me tourner, si le cœur m'en dit, vers notre Seigneur Jésus-Christ.
Vous êtes comme un homme qui consent volontiers à croire qu'il y a dans le réduit voisin une table et deux bancs, parce que peu lui importe.
Frères Zénon, je vous retrouve maigre, harassé, hagard et vêtu d'une souquenille dont mon valet ne voudrait pas. Vaut-il la peine de s'évertuer durant 20 ans pour arriver au doute qui pousse de lui-même dans toutes les têtes bien faites ?
Sans conteste. Vos doutes et votre foi sont des bulles d'air à la surface. Mais la vérité, qui se dépose en nous comme le sel dans la cornue au cours d'une distillation hasardeuse, est en deçà de l'explication.
Czy zrozumieliście dialog?
Pourquoi Zenon peut-il être condamné par l'Église?
Dlaczego Zenon może być skazany przez Kościół?
Parce que désormais, il est athée.
Henri Maximilien s'est toujours exposé à quel danger?
Na jakie niebezpieczeństwa narażał się zwykle Henri Maximilien?
À des dangers simples de la vie.
Quels sont précisément ces dangers?
A dokładniej, na jakie niebezpieczeństwa?
Les coups, les fièvres, la vérole, les poux, les créditeurs.
Comment Henri Maximilien décrit-il Zénon?
Jak Henri Maximilien opisuje Zenona?
Il le décrit comme un homme maigre, harassé et hagard.
Durant combien de temps Zénon a-t-il fait des recherches philosophiques?
Przez ile lat Zenon zajmował się filozofią?
Durant 20 ans.
À quoi est-il arrivé?
Do czego doszedł w swych rozważaniach?
Au doute.
Que lui reproche Henri Maximilien?
Co mu zarzuca Henri Maximilien?
D'être pauvre et malheureux avec toute sa philosophie.
Que cherche depuis toujours Zénon?
Czego Zenon od zawsze poszukuje?
La vérité.
Ponieważ akcja powieści L'œuvre au noir rozgrywa się w XVI wieku, niektóre słowa i pojęcia są zapewne dla was niezrozumiałe. La cornue, o której wspomina Zenon, filozof i alchemik, to retorta, szklane naczynie używane do doświadczeń chemicznych.
Le sel dans la cornue.
Z kolei w wypowiedziach kapitana Henri Maximilien pojawiają się takie wyrażenia typowe dla epoki jak
peu me chaud,
czyli peu m'importe, nie ma dla mnie znaczenia.
Les cagots,
czyli les religieux hypocrites, księża hipokryci.
Une souquenille,
czyli długa opończa, peleryna. Odnajdujemy tu także pojęcia historyczne, odnoszące się między innymi do kościoła i religii. Le Saint-Office à Rome, czyli święte oficjum, działająca w tamtej epoce wszechmocna instytucja inkwizycji, chce skazać Zenona.
Ils vous entendent assez pour vous condamner. À leurs yeux, vous n'êtes qu'un athée.
Istotnie Zenon, w młodości przeznaczony do stanu duchownego, zerwał z dogmatyczną nauką Kościoła. Zauważamy tu też aluzję do odkryć naukowych z XVI wieku i do prac Kopernika, który głosił, że Ziemia jest okrągła i krąży wokół Słońca. Henri Maximilien mówi:
si la terre tourne,
elle tourne.
ucina Zenon. Na przykładzie fragmentów z dialogu zobaczmy, jak można wyrażać swe poglądy i jak ich bronić. Zenon jest filozofem, a jedną z cech jego charakteru jest niezłomność. Henri Maximilien odgrywa tu rolę antybohatera, kierującego się zdrowym rozsądkiem. Jest pragmatykiem i broni swoich idei, nie obawiając się krytyki Zenona. Jego życie wydaje się bardzo prozaiczne.
Dieu merci, les cagots de toute espèce n'iront pas fourrer leur nez dans mes petits verres d'amour.
Opowiada o swoich przygodach przyziemnych i zabawnych.
Je ne me suis jamais exposé qu'à des dangers simples. Les coups à la guerre, les fièvres en Italie, la vérole chez les filles, les poux à l'auberge et partout les créditeurs.
Henri Maximilien nie zgadza się z naukowymi poglądami Zenona i wyraża własną obojętność wobec wiedzy.
J'aime la science comme un autre, mais peu me choque que le sang descende ou remonte la veine cave. Il me suffit de savoir qui refroidit quand on meurt.
Przeciwstawia się filozofii w sposób lekki i dowcipny.
Et si la terre tourne, je ne m'en soucie guère au moment où je marche dessus, et m'en soucierai moins encore quand j'y serai couché.
Nie jest ateuszem, ale też nie jest zbyt pobożny. Potrafi spojrzeć krytycznie na społeczeństwo, w którym żyje. Zenon mówi niewiele, ale zdecydowanie, kiedy Henri Maximilien oświadcza.
Et si la terre tourne?
Elle tourne.
Przerywa mu Zenon. Analizuje słowa rozmówcy i aby zostać lepiej zrozumianym, używa porównania.
Vous êtes comme un homme qui consent volontiers à croire qu'il y a dans le réduit voisin une table et deux bancs, parce que peu lui importe.
Zenon jest nieprzejednany i sposób, w jaki prowadzi rozmowę, zapowiada okoliczności, w jakich umrze, nigdy nie odwoławszy swoich poglądów. Chwilowo sprawia wrażenie, że ustępuje.
Sans conteste.
Po czym daje do zrozumienia, że jego przekonania są odmienne.
Vos doutes et votre foi sont des bulles d'air à la surface. Mais la vérité qui se dépose en nous comme le sel dans la cornue au cours d'une distillation hasardeuse est en deçà de l'explication.
Jeszcze raz odwołuje się do obrazowego porównania, by Henri Maximilien lepiej go zrozumiał.
La vérité qui se dépose en nous comme le sel dans la cornue au cours d'une distillation hasardeuse.
W dialogu tym Marguerite Yourcenar potrafiła przekazać nam siłę i rygoryzm postawy swego bohatera, filozofa Zenona. Wysłuchaliśmy dialogu, w którym dla uzasadnienia swych poglądów rozmówcy posługują się zdaniami wyrażającymi przyzwolenie i konstrukcjami obrazowymi.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.